Zapowiadamy. Zapraszamy.
Marcin Sempoliński, masz przed sobą, myślę, że intrygujący projekt.
Tak, upiór w orkiestrze to nie jest nic takiego specjalnie nowego, ponieważ jest to już format amerykański, który został wcześniej sprawdzony, ale jest to projekt bardzo atrakcyjny i bardzo wartościowy. Projekt adresowany dla najmłodszych, dlatego znalazł się w cyklu koncertów familijnych i inauguruje ten cykl operowy, ale projekt, który z jednej strony jest znakomitą rozrywką, z drugiej strony znakomitą lekcją muzyki.
Upiór w orkiestrze, czy to znaczy, że z tej orkiestry coś wyskoczy, coś się wydarzy, będzie jakaś opowieść, może kryminalna?
Dokładnie. Cóż jest warta opera bez upiora, można by powiedzieć.
Nie mając na myśli oczywiście musicalu Webera.
Natomiast ten upiór jest pewną postacią, która występuje w tym koncercie, bo musimy powiedzieć, że koncert to nie jest najwłaściwsze słowo. To jest raczej spektakl. Spektakl, który posiada swój scenariusz, dramaturgię. A akcja jest taka, że do starej sali koncertowej wprowadza się nowa orkiestra. Sala ta uchodzi za przeklętą i orkiestra próbuje przełamać to fatum. Na próbach wszystko bierze dobrze, natomiast podczas koncertów dzieją się różne rzeczy. Dyrektor opery najmuje więc słynnego detektywa Herlaka Sholmesa, by ten wyjaśnił tajemnicze zagadki.
Z tego wnioskuję, że będą soliści.
Będą soliści. Będzie znakomity Jaromir Trafankowski jako dyrektor opery. Będzie wspaniały Andrzej Ogórkiewicz jako Herlak Sholmes. Będzie Tomasz Raczkiewicz jako narrator. Kto wystąpi jako upiór, nie ujawnię, to okaże się dopiero podczas spektaklu. Fabuła, jak powiedziałem, jest bardzo sensacyjna, znakomita akcja, wartka, publiczność jest żywo wciągnięta do akcji, ale przede wszystkim jest to program, podczas którego poznajemy wiele toników orkiestrowych, tego, z jakich instrumentów się składa, na jakie grupy się dzieli, jak brzmią poszczególne instrumenty. Jednym słowem zawiera abecadło pewnej wiedzy o orkiestrze, niezbędne dla każdego melomana, które przedstawione jest w formie atrakcyjnej rozrywki, a więc bawiąc uczyć.
Rozmawiamy o projekcie dla dzieci, a więc zapraszani są rodzice z dziećmi i w sobotę i w niedzielę o 12.
Oczywiście, jest to koncert jak najbardziej familijny. Myślę, że i rodzice mogą się czegoś ciekawego dowiedzieć, a przede wszystkim to jest znakomita szansa, żeby właściwie wywiązać się z rodzicielskich powinności i zapewnić dziecku dobry rozwój intelektualny.
Thank you.
czym są projekty edukacyjne? To jest bardzo szerokie pojęcie i teraz właściwie my pod tę działalność edukacyjną też możemy podciągnąć wszystko to, co się wiąże z edukacją widowni, którą już mamy, tak? Czyli tej widowni, która już jest przesiąknięta klasyką, dla której my musimy przygotowywać też nowe rzeczy. Także to, że zaprogramowaliśmy na rok 2013 realizację Cyberiady Krzysztofa Mejera czy portretu Weinberga, to jest jakby taki prezent dla tej naszej publiczności, na który musieliśmy pozyskać środki zewnętrzne i to się udało, bo dostaliśmy potwierdzenie dotacji celowej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego właśnie na te dwa projekty, także mogę to dzisiaj potwierdzić. I to też jest część właśnie tych wszystkich projektów edukacyjnych. Czy to, że realizujemy wycieczki po teatrze, no to są takie rzeczy, które akurat wycieczki organizuje chyba niemalże każdy teatr, ale to też jest ważne, żeby się na tego widza otworzyć. Poza tym mamy w planach, i to zrealizujemy, bo jesteśmy już bardzo blisko, warsztaty mistrzowskie dla śpiewaków. Pierwsze będą z Iwoną Hossą, także jest tego sporo.
No i najważniejsze to, co myślę interesuje każdego poznańskiego melomana, który otwiera program miesięczny teatru i sobie krzyżykiem zaznacza, na jakie spektakle chciałby iść. Myślę, że najważniejsze jest po prostu to trzymanie tego obiegowego repertuaru.
To jest bardzo ważne i to, żeby ten repertuar był żywy, bo jest bardzo dużo widzów, którzy nieraz słyszeli i widzieli różne interpretacje i inscenizacje Trawiaty i ciągle na nią przychodzą. Także ja się cieszę, że te Trawiaty, które mieliśmy niedawno, śpiewała Joanna Woś, a że te następne będzie śpiewała Iwona Hossa. To jest no, taka dla niej bardzo ważna rola, a dla nas bardzo w ogóle symboliczna sytuacja. Także cieszę się z tego, tak samo jak cieszę się też z tego, że Agnieszka Zwierko, która pojawiła się w roli Amneris w naszej Aidzie, odniosła niebywały sukces podczas premiery Don Carlosa w Teatrze Wielkim w niedzielę, gdzie zaśpiewała naprawdę pięknie Eboli i ona u nas będzie śpiewać Jokastę w Królu Edypie i będzie śpiewać Kundry w Parsifalu i to jest ważne.
No właśnie, poruszyłaś Parsifala. Jak teatr się przygotował do roku verdiowsko-wagnerowskiego? W końcu La Scala chyba z 7 premier verdiowskich na ten czas przygotowała.
No, myślę, że La Scala jest inaczej uwarunkowana, jeżeli chodzi o Verdiego. Natomiast my też się chcemy wpisać w te jubileusze. W czerwcu będziemy mieli premierę Falstaffa, a w październiku premierę Parsifala. Oba te projekty od strony muzycznej poprowadzi nasz dyrektor artystyczny, czyli maestro Chmura. Natomiast inscenizację do Falstaffa przygotowuje Piotr Kruszczyński wspólnie z Mirkiem Kaczmarkiem. Także no, to jest taki duet, na którego pracę naprawdę warto czekać. Natomiast Parsifal będzie zrealizowany przez Kirsten de Hilholm. Kirsten jest artystką niezwykłą, bo jak się myśli o Parsifalu, to właściwie ciężko nie mieć takich myśli związanych z mistycyzmem, z jakimś takim wyciszeniem, z sakrum. No to jest też bardzo ryzykowne, jak na jaką inscenizację w przypadku takiej opery się zdecydować. I Kirsten i jej prace to jest pewien rodzaj ciszy. Ona jest kimś pomiędzy reżyserem a inscenizatorem. Jest jakby taką twórczynią pewnej formy. Ona operuje bryłami geometrycznymi, kostiumem, jakby by oświetlała bezruch. Jest taka bardzo, bardzo specyficzna, a przede wszystkim jest to nazwisko nowe na polskim rynku, co też jest ważne, bo jest tych teatrów operowych kilka w naszym kraju i wydaje mi się, że ważne jest to, żeby publiczność mogła też uprawiać tę swoją turystykę operową i żeby też miała po co przyjechać i do Poznania, i do Wrocławia, i do kilku innych miast. I myślę, że na Kirsten będzie dla nas takim odkryciem. Oh, Tur Strawińskiego będzie się składał z dwóch części. Jest Święto Wiosny, mija 100 lat od prapremiery światowej Święta Wiosny. Choreografię do naszej interpretacji przygotuje Paul Julius, to jest choreograf niemieckiego pochodzenia, bardzo uznany i rzeczywiście jest to gorące nazwisko, cieszę się, ale poniekąd z natury i też z obowiązku jestem lokalną patriotką i bardzo się cieszę, że reżyserię i przygotowanie choreografii do Króla Edypa wziął na siebie Jacek Przybyłowicz. Właściwie będzie to pierwsza taka duża realizacja Jacka z zespołem, którym kieruje od ponad 3 lat. Właściwie to są już 4 lata, tak? Więc zna ich jak nikt i to jest taka puenta jakby w tej jego pracy z tym zespołem. Bardzo jestem ciekawa, jak to wyjdzie.
No, trzymamy kciuki, ale przecież ciągle wracam do tych oper w obiegowym repertuarze teatru. Mamy i Aidę, wraca Toska i trochę tych oper verdiowskich też będzie.
Tak, i no, jesteśmy teatrem, który ma festiwal verdiowski. Mamy bardzo mocny i on stanowi dużą część tego, co gramy tak na co dzień. I on musi być, jeżeli mamy świeżo wznowioną Aidę, to po to, żeby ją grać. I nasi widzowie nie są nią jeszcze nasyceni, więc te dwie Aidy, które są przed nami, naprawdę warto zobaczyć, bo przecież Barbara Kubiak, ja mam takie wrażenie, że w tym sezonie śpiewa tak Aidę, jak po prostu to trzeba usłyszeć, tak? Jeszcze z taką Amneris, czyli z Agnieszką Zwierko i z Kaudi Kaudowem. No ta Aida jest moim zdaniem wyjątkowo udana. I do tego Toska, gdzie znowu usłyszymy i Barbarę Kubiak, i Kaudi Kaudowa. Tej Toski u nas nie było jednak przez blisko 1,5 roku i cieszę się, że znaleźliśmy taki sposób z dyrektorem Nowakiem, dyrektorem Opery Krakowskiej na to, żeby się jakoś tą Aidą dzielić. Toską, bo ta umowa kooprodukcyjna jakby no, zmusza nas do tego, że biorąc scenografię z zaprzyjaźnionej opery, no jesteśmy też od tej opery uzależnieni, jeżeli chodzi o organizację tego repertuaru. Ale to wraca i będzie.
Wczoraj z Barbarą Kubiak rozmawiałyśmy o tym, że czołowa solistka Poznańskiego Teatru Operowego, czołowy chór polskich teatrów operowych, nie ma płyty.
Jeżeli chodzi o ten czołowy chór, to przypomnę, że udało nam się doprowadzić 5 grudnia do nagrania Kwiatów Polskich, czyli 8 Symfonii Weinberga z Narodową Orkiestrą Polskiego Radia dla Polskiego Radia. I istnieje duża szansa na to, żeby to nagranie zostało wydane, więc mam taką nadzieję, że wreszcie udało się do tego nagrania doprowadzić. Natomiast byłoby wspaniale, gdyby Barbara Kubiak miała swoje nagranie, swoją płytę i właśnie z tym chórem, bo teraz ja uważam, że ta artystka jest we wspaniałej formie i że po prostu należy takie rzeczy robić.
Ja rozumiem oczywiście, że to leży poza zakresem możliwości finansowych dotacji Teatru Wielkiego, ale myślę, że możemy tutaj trochę zaapelować i poszukać sojuszników, przyjaciół, tych, którzy może chcieliby się zapisać w jakichś annałach kultury poznańskiej.
Będzie nam bardzo miło. Czekamy po prostu na tych sojuszników i przyjaciół. Oczywiście, że sami też korzystamy z okazji, żeby zrobić rozeznanie i spróbować pozyskać środki. No przede wszystkim pani Barbara musi zdecydować się na repertuar i wtedy musimy zrobić opis projektu i przygotować wnioski i postarać się jakby te środki też spróbować pozyskać. Ale bardzo, bardzo byłabym za. Bardzo bym się cieszyła, nie że byłabym za. Po prostu będę się cieszyć.
No to cóż, może ta 13 okaże się szczęśliwa w prognozowaniu, myśleniu, projektowaniu i realizacji tych projektów.
Po takich słowach myślę, że można tylko powiedzieć amen.
Piosenka daleko, lecz syn. Thank you.